Eminencje, Księże Kardynale, Szanowni Państwo, ja również witam wszystkich bardzo serdecznie na tym naszym sympozjum. Moje zadanie jest proste, krótkie wprowadzenie dzisiejszych prelegentów, no i pilnowanie czasu. A słuchać będziemy, jak się Państwo przekonacie, naprawdę wybitnych znawców tematu. I żeby nie przedłużać, jako pierwszego poproszę o zabranie głosu ojca profesora Jana Andrzeja Kłuczowskiego. Ojciec Kłuczowski jest dominikaninem, z wykształcenia historykiem sztuki oraz filozofem. W każdą niedzielę w Krakowie w kościele dominikanów w południe od 25 lat, jak się dowiedziałem, odprawia tak zwaną dwunastkę, czyli mszę świętą z kazaniem filozoficznym, na której gromadzą się tłumy Krakowie. Idealny człowiek do poprowadzenia wykładu inauguracyjnego.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i jednocześnie z właściwą dominikaną pokorą, bo podobno z tego żyjemy. I chcę wyrazić moją bezradność wobec tematu i podejrzewam, że w zamyśle tego zaproszenia była jakaś pułapka. Bo jeżeli da się temu człowiekowi pół godziny na to, żeby powiedział, co to jest wiara, co to jest kultura i na dodatek jeszcze nie dodając żadnych minut dodatkowych, powiedzieć, jak się ma wiara do kultury, to jest pewien element okrucieństwa. Moja zemsta będzie polegała na tym, że nie tylko o tym będę mówił, ale jeszcze parę jeszcze innych rzeczach, zmierzając bardzo jadowicie w tym kierunku, żeby ci, którzy coś rozumieją, nic nie rozumieli, a ci, którzy nic nie rozumieją, choć trochę uporządkowali swój bałagan. Będę mówił nie tyle o rzeczach, co o próbach może zrozumienia, przynajmniej pewnych słów, bo jak rozumiem, nie tak bardzo takie międzyspecjalistyczne nasze spotkanie, musi, żeby doszło do jakiegoś porozumienia, no sam przynajmniej minimalne, zgodzić się na minimalne rozumienie terminów, którym się będziemy posługiwali. Takich właśnie jak na kultura. Ale jeżeli mamy mówić o kulturze i jeszcze w jakimś sensie odnosić do terminu wiary, od razu się zastrzegam. Będę mówił bardziej o religii niż wierze. Problem wiary jest bardzo głęboko problemem związanym z naszą chrześcijańską wiarą. W perspektywie kulturowej bardziej chciałbym to szerzej powiedzieć, bo to dotyczy w ogóle wszelkiego rodzaju prób i realizacji ludzkiej tendencji do spotkania i z transcendencją. Co by wyznaczało od razu metodologię tego mojego mówienia, mianowicie bardziej od strony filozoficznej. A więc kultura, transcendencja, wyobraźnia. Będę próbował powiedzieć, że o prawdziwej twórczości nie możemy mówić bez wyobraźni, ale co to znaczy? Co to jest ta wyobraźnia? No i tyle, to wystarczy, bo przewodniczący ma zegarek i zaraz mnie odbierze. Co to jest kultura? Chcę zaproponować bardzo szerokie rozumienie terminu kultura. Jakby zrezygnować z dość takiego potocznego rozumienia terminu kultura. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale wiem, często mówi się, kultura to jest to, co człowiek robi z czasem wolnym. I tak, kultura, no to tak, czy pójdziesz na wystawę, czy pójdziesz do kina, czy pójdziesz do teatru i tak dalej. W moim przekonaniu termin kultura trzeba rozumieć znacznie szerzej i znacznie bardziej fundamentalnie związać z refleksją o człowieku i kwestią antropologii. Albowiem problem kultury i antropologii są ze sobą ściśle związane. Człowiek bowiem w swoim życiu zarówno w wtedy, gdy wstaje wobec swojej własnej samotności, to jest jeden z istotnych wymiarów bytu każdej osoby, jest jednak tym, który nawiązuje kontakt ze światem. Każda egzystencja ludzka jest egzystencją wcieloną i owo wcielenie wyraża się nie tylko poprzez pewną fizyczną obecność w świecie przedmiotów, czy też jakichś wydarzeń natury biologicznej, ale w tym również, że nawiązuje relacje, kontakt. Wszystko, co ludzie tworzą, jest jakąś formą zapragnięcia rzeczywistością, która Bóg powiedział, że zostaje nam dana, by była nam posłuszna, ale jednocześnie jest sposobem, w jakim ludzie porozumiewają się pomiędzy sobą. Dotyczy to zarówno naszej działalności materialnej, jak i duchowej. Myślę, że zgodzicie się Państwo z tym, że matematyka jest znakomitą nauką mówiącą o pewnym obszarze idealnej rzeczywistości, ale jednocześnie matematyka jest językiem, którym rozmawiają ze sobą matematycy. Kto w to nie uwierzy, niech porozmawia sobie z matematykiem o matematyce i będzie nic nie rozumiał. Fizyka jest próbą zrozumienia bardzo złożonej struktury rzeczywistości, którą w dużym uproszczeniu nazywamy materialną, ale jest sposobem, w jaki ludzie rozmawiają. Twierdzę, że wszystko, co czynimy, ma aspekt kultury, czyli aspekt komunikacji pomiędzy ludzkimi. I w tym sensie powiedziałbym to wszystko, co człowiek czyni, aby uczynić, zbudować ludzki świat, jest jego działalnością kulturową. My nie możemy tutaj się mówić o kulturze duchowej i materialnej. W tym sensie należy pod uwagę, że jest bardzo nieaktualny taki 19-wieczny podział klasyczny w uniwersytetach niemieckich przyjęty na kulturę i cywilizację. Malarz, który maluje, to jest kultura, ale stolarz, który wbija gwóźdź, żeby obraz powiesić, to już jest cywilizacja. Jest kultura materialna. W ramach tej kultury są też i takie słowa, narzędzia, gesty, symbole, o których człowiek jest przekonany, że nie tylko są formą kontaktu w przestrzeni międzyludzkiej, ale także odsyłają człowieka do rzeczywistości spoza przestrzeni międzyludzkiej, które uważa, że są właśnie przekraczające, czyli odsyłające do transcendencji, do tego, co jest spoza. I tym jest jakaś sfera boskości, bogów. Wiemy, że Bóg objawił się, jesteśmy przekonani, że to jest jeden i osobowy Bóg, który do człowieka przemawia. Tak szeroko rozumiana kultura oznacza, że w niej, traktując to powiedzenie świętego Pawła, w niej żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Kultura nie jest czymś dodanym do faktu człowieczeństwa. Człowiek jest wpisany nie do zrozumienia bez fenomenu kultury, czyli tego, w jaki sposób wyraża kontakt ze światem i z drugim człowiekiem. Religia, a więc też, czy wiara szczególnie, będąc relacją wcielonego, wiedzącego w kulturze człowieka do boskości, do Boga, jest zanurzona w kulturze. Nie jest to tak, że to jest wiara i kultura, religia i kultura. Kultura warunkuje, ponieważ jest wyrażeniem ludzkim, warunkuje możliwość zaistnienia relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Rozumiem, że część z Państwa w tej chwili powiedziała, no dobrze, tak koniecznie, bo przecież czy jestem tylko kulturą, a to wszystko to we mnie, moja samotność, nie neguję tego, ale zwracam uwagę, że niewątpliwie ten aspekt kulturowy, czyli ten, gdzie poprzez pewne terminy, słowa, gesty mam przekonanie, że kontaktuję się z Bogiem, takim rozumieniu też, że Bóg ma poza punktowe, że tak powiem, sposoby dotarcia do człowieka, ale to już jest, powiedzmy sobie, inna droga. My mówimy o religii jako o pewnym fakcie, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Powiedziałem, fakt religijny zanurzony w kulturze jednocześnie jest cały swój bogactwie relacją. Kultura wyraża, artykułuje relacje nie tylko do drugiego człowieka, ale także i do jakiejś, prawda, transcendencji. Prosty gest. Kapłan rozpoczynający mszę świętą mówi: Pan z wami, i w ten sposób nie wyraża radości, że oto pan Kowalski nareszcie dotarł, prawda? Możemy go powitać, tylko ten termin kurios ma inne, jakby to będzie filozofia tłumaczyła, symboliczne, czy analogiczne, jakieś znaczenie do Pana i tak dalej, ale poprzez ludzki język się komunikujemy. Co komunikujemy? Transcendentność tego aktu, który odnosi się do jakiejś rzeczywistości spoza. Czy tę transcendencję definiujemy i określamy tylko i wyłącznie poprzez pojęcia abstrakcyjne i filozoficzne? Zaczęło się od zupełnie czegoś innego. Znawcy historii religii, tacy na przykład jak wiecie Eliade, podkreślają, że wszystkie religie świata modlą się do Ojca, który jest w niebie. Przynajmniej nawet w jakimś politeizmie też jest ten jeden najważniejszy, najwyższy Ojciec. Ważne jest tutaj, który jest w niebie. No ale więc w takim razie określenie transcendencji, nie wiem, to nie jest tak, że nie jest na ziemi, ale kategoria wyobraźni. Wyobraźni przestrzennej, w której obiekty, tu w słowie religijne, przedmioty, jakby są umieszczone. Rozumiano to w swoim czasie w sposób adekwatny, że to nie jest kwestia jakiejś twórczej wyobraźni, ale to jest odtworzenie pewnej struktury kosmicznej. I tym językiem dotąd się porozumiewamy, zresztą tak samo w języku powszechnym przecież, prawda, słońce wschodzi, co znaczy słońce wschodzi? Jeszcze przed Kopernikiem, prawda, wiele jest takich określeń. I pytanie, na ile bardzo wiele elementów tej wyobraźni, transcendencji dalej jest w naszym potocznym języku religijnym przy jednocześnym absolutnej zmianie wyobraźni. Zmianie wyobraźni. Jeszcze bardzo krótko, więc tylko zacytuję, chcę zwrócić uwagę. Moim zdaniem jest to bardzo istotne dla w ogóle wszelkich rodzajów relacji pomiędzy relacji, czyli funkcjonowania religii w obszarze kultury. Krótko fragment z bardzo chyba istotnego dla naszego tematu książki Czesława Miłosza Ziemia Ulro, który była próbą takiego pisania stanu religii obecnie. Pisane to było w latach 70. Kalifornii. Kalifornii z jej orientalnymi satanicznymi kultami można dzisiaj sprawdzić, co się dzieje, kiedy teologia chrześcijańska nie udziela odpowiedzi. Skoro nieraz medytowała nad tomizmem, najbardziej zwartym i przekonywującym teologicznym systemem. Muszę stwierdzić doświadczenie, że opór, jaki stawia umysłowi, jest za duży. To znaczy, brak nam tego przekładu pojęć na obrazy, bez którego żadna skuteczna lektura nie może się obejść. To nie o to chodzi, że on chce przewodzić w ogóle na przykład filozofię na obrazki, tylko towarzyszenie. Jaka jest ona? To jest bardzo trafna uwaga wskazująca na bardzo fundamentalne zmiany nie tylko wyobrażenia, ale i pojęcia transcendencji. W moim przekonaniu nie straciliśmy pojęcia transcendencji, tylko tak fundamentalne pojęcie wiązane było z obrazem świata, które historycy filozofii nazywali wielkim łańcuchem bytów, prawda, od najwyższego, hierarchicznie ułożonych, aż do najniższych, aż do tej materii pierwszej, arystotelesowskiej i wyżej, tym bliżej do boskości. W skrócie, myślę, że historia filozofii na tym pokazuje, ta oś świata z pionowy została położona na horyzontalną. To zrobił do końca tak Hegel. Do Boga się nie wznosi, lecz Bóg dojrzewa w dziejach świata i w dziejach. To taki feminista, współczesny marksista, jeden z nich powiedział, zdefiniował chyba to bardzo, bardzo dobrze w takim paradoksie, który myślę, że w środowisku będzie śmieszne, mianowicie Boga nie ma, ale będzie. To jest dobre podsumowanie Hegla, bo on się stanie, prawda, gdzieś. Jak my myślę, że to, co się dzieje w filozofii i tak dalej, powoli przecieka i organizuje wyobraźnię ludzi bardzo skutecznie. Proszę zwrócić uwagę na to. Ocena dzieł sztuki. W tradycji platońskiej im wyżej do idei piękna i bardziej to mimesis piękna jest doskonałe, tym doskonalsze jest dzieło sztuki. Kto we współczesnej sztuce posługuje się kategorią piękna? Czy nie jest ważne kryterium nowości, twórczości i tak dalej, do czego to prowadzi. Gdzie my umiemy znaleźć w tej chwili jakieś elementy wyobraźni, mówię, religijnej? Myślę, że to jest wielki obszar już działalności, rozmowy pomiędzy właśnie teologami a twórcami. Jesteśmy chyba w bardzo takim trudnym momencie, czego doświadczyłem oglądając moich znajomych notatki z przygotowania do pierwszej Komunii Świętej, gdzie bardzo pobożna pani katechetka, dziewczynka zarysowała aniołka, a ponieważ wiedziała, była oświecona, więc to już nie był taki potoczny obrazek przedstawiający tęgą kobietę ze skrzydełkami, prawda? Tylko to była literka A, do której dopisywało się skrzydła. Ja nie chciałbym być takim niebie, w którym byłyby takie literki. Wierzę, mam tradycyjną pod tym względem wyobraźnię. Co to w czym to owocuje? Ta przemiana pojęcia transcendencji związana bardzo ściśle z przemianą wyobraźni ma fundamentalne znaczenie dla obrazu świata, w którym myślę, że my, religijni, czy ściśle wierzący, czasami mamy duże trudności, żeby tutaj się nie to, że dostosować, tylko żeby być językiem, który by odpowiadał na problemy, z którymi ludzie się spotykają. Czy to zawalenie się transcendencji pionowej, przełożenie na horyzontalną, oznacza załamanie się w ogóle wszelkie refleksji na temat Boga, czy prowadzi to do nihilizmu? Niekoniecznie, chociaż niewątpliwie tak to może być. Kilka zdań z tekstu poematu Spadania Tadeusza Różewicza. Dawniej, bardzo dawno,
do góry, robisz karierę, opadasz na dno, dno spadłeś na dno. Bóg stworzył się człowieka, który się znalazł na dnie, dzięki swojej wielkomyślności, dzięki pomocy bliźnich, oglądano z przerażeniem, zainteresowaniem, nienawiścią. Były na przykład kobiety upadłe, bankruci, gatunek obecnie prawie nieznany, to też komunista. Swoje dno miał polityk, kapłan, kubiec, oficer, kasjer. Nie ma. Teraz spadanie oznacza, że spadamy nie na dół, tylko odpowiada pionowo. Inaczej opisujemy. Gdzie jest obszar, w którym człowiek poszukuje transcendencji, która by odpowiedziała na pytanie, czy wskazała drogę poszukiwania jakiegoś układu orientacyjnego w świecie? W moim przekonaniu istotną rzeczą jest teraz odkrycie, że to powołanie o transcendencję jest głęboko ukryte w człowieku. Człowiek poszukuje sensu, próbuje znaleźć odpowiedź i ją niewątpliwie znajduje. Tutaj siedzi dyrektor Instytutu Tomistycznego, nie chcę się zdradzić, że to będę cytował świętego Augustyna, ale święty Tomasz bardzo dużo świętego Augustyna korzystał wtedy, ale teraz mówiła Augustyna retic in se ipsum, powróć do samego siebie. Stawiam to jako pytanie, czy bardzo istotnym momentem przedefiniowania, czy poszukiwania nowego typu języka, kultury właśnie, którym by ożywiał język religijny, nie jest bardzo fundamentalne odwołanie się do człowieka w jego jednostkowości, osobności. Mówi się, socjologowie współcześni mówią, że dzięki Facebookowi i tym wszystkim formom komunikacji stajemy się zbiorem plemion, które się definiują poprzez rozmaite kontakty. I termin osoba z tej tajemnicy indywiduum wraca z powrotem do pierwotnej greckiej definicji persony jako maski, którą nakładamy ze względu społecznych. Czy nam nie grozi bardzo fundamentalne niebezpieczeństwo rozmywania się tajemnicy człowieka, jego pytania, jego zmagania z sensem, rozmywania się w sieci wielostronnych relacji, w którym człowiek się utożsamia także i wtedy, gdy zaczyna uzasadniać swoje postępowania. Myślę, że jakoś mamy takie doświadczenie, szczególnie może w młodym pokoleniu mówią, dlaczego to zrobili? Wszyscy tak robią. No i właśnie wszyscy tak robią. O co chodzi? O co chodzi? Myślę, że to jest jakiś tak nowej plemiennej mentalności i etyki. I mówi się, że Kościół Polski jest taki właśnie uspołeczniony, narodowy i tak dalej. Całe szacunek do tego. Ale jeżeli my w tej chwili, to jest moja już uwaga bardziej duszpasterska niż filozoficzna, nie położymy na wzmocnienie człowieka, tajemnicy jego indywiduum, jego zmagania, otwieramy go na to, to tutaj przybramy. W tym sensie uważam, że jest ogromne pole do spotkania w tym odkrywaniu na nowo transcendencji poziomej, ale takiej, która pokazuje człowiekowi jako jednostce konieczność nieustannego przekraczania się. Co to znaczy? Już nie czytałem fragmentu Miłosza, gdzie on mówił o tych rozmaitych fałszywych religiach. Na czym polega te wszystkie rozmaite sekciarskie pomysły i takie pseudo i tam szacunkiem dla psychoterapii, ale wiem, że w każdej linii jak są fałszywe religie, jak są fałszywe psychologie, prawda? Te sposoby takiego zamazywania rozmaitych ram gdzieś w tej indywidualnej rysie, indywidualnej Uważam odwołanie do wnętrza. Biskup jest tutaj i może właśnie nawet w jakimś sensie prorocki, myślę, Edyty Szara przywołał mnie tutaj nie tylko jako święto, ale jako filozofa, która napisała: ilekroć poszukując prawdy, umysł ludzki poszukuje niepowątpiewalnego i pewnego punktu wyjścia. Wówczas napotyka coś nam nierozdzielnie bliskiego. Fakt naszego własnego istnienia. Tu powołuje się na świętego Augustyna. Regi in seipsum. Powróć do siebie samego. Odkryj niewyważalną tajemnicę twojej jednostkowości. Nie po to, żeby z niej czynić Boga, tylko zrozumieć, że do samej istoty tego należy przekraczać. Przekraczanie, miłość, Ewangelia, wszystko to jest w tym kierunku, zdecydowanie idziemy. To wszystko mówimy takim językiem refleksji, poszukiwania transcendencji, tej transcendencji, którą człowiek nosi w sobie, ale przecież jest ogromne zagrożenie w tej kulturze, którą nazywamy masową, to znaczy taką, która dostarcza całe mnóstwo takich tanich, łatwych rozwiązań. Myśliciel protestancki Paul Tillich powiada, że dramatem współczesnego człowieka jest to, iż utracił świadomość wymiaru, on to nazwał wymiar głębi. Głębi. Tu jest bardzo istotna rzecz. Wymiar głębi. Który polega także inaczej w jakimś skupieniu, na umiejętności koncentracji. Czy kultura, twórcy kultury oferują nam taką propozycję? Niewątpliwie są wspaniałe, wielkie dzieła, ale to jest jakiś ogromny problem w ogóle człowieka współczesnego i myślę, że w tym spotkaniu kultury i religii i wiary gdzieś w centrum i miejscem spotkania jest człowiek. Człowiek, który staje na nieprawdopodobnie ostrym zakręcie cywilizacyjnym. To już sam wiemy, że w ciągu ostatnich 10 lat, jak się zmieniło mnóstwo, prawda? W tym sposobie, w jakim my organizujemy swój czas, narzędzia, przy pomocy których myślimy, organizujemy. Nie znaczy, że cała tradycja jest przekroczona. Nie, tylko niewątpliwie, szczególnie w dziedzinie, powiedziałbym, tak istotnej dla człowieka, czyli tej paidei greckiej, sztuce budowania pięknego, mądrego i dobrego człowieka, to spotkanie wiary i kultury chyba jest bardzo istotne i bardzo ważne. I nie można tego sprowadzać, w moim przekonaniu, tylko i wyłącznie do pewnych jakichś taktycznych sojuszów, że nie wiem, zrobimy wystawę malarstwa religijnego albo jakiś coś innego. Wybuduj naprawdę bardzo dobrze, co jest zalecam. Bardzo dobrego architekta zamówimy projekt kościoła. Rzeczywiście. Ale cóż to znaczy? Nowoczesny, Boży, nie wiem, tysiące lat. Też bardzo istotny i ważny, jak funkcjonują, nie wiem, diecezjalne komitety zajmujące się sztuką i tak dalej. Cały szereg mnóstwa wielkich, trudnych spraw. Ale myślę, że one będą rozwiązywane twórczo i ciekawie, jeżeli ten podstawa będzie tak głęboka, fundamentalna refleksja nad człowiekiem. Tym, który jest w kulturze, który pyta namiętnie, boleśnie, ale i z nadzieją o sens swego życia i czasami jest pogubiony i czasami nie wie. Czy spada, czy wznosi się, czy idzie do przodu i szuka czytelnych znaków, które by w wiarygodny sposób pokazały drogę przekraczania samego siebie.